Rozdział 11. Klub myszy i szczurów. Niewątpliwie budynek klubu myszy i szczurów nie miał równego sobie na całym świecie. Z początku wysokość jego nie przekraczała nawet 3 stóp, ale gdy liczba członków wzrosła zrazu z 50 do 300, potem z 300 do 5000, stało się konieczne znaczne powiększenie gmachu. Wówczas, gdy doktor i ja zostaliśmy zaproszeni na ucztę miesięczną, budynek był wysokości człowieka i tej samej szerokości i długości co wysokości. Kształtem dom klubowy przypominał wielki ul z mnóstwem maleńkich drzwiczek. Miał 14 pięter. Na najwyższe piętra prowadziły schody umieszczone na zewnątrz, jak w domach włoskich. Wewnątrz, pośrodku budynku, znajdowała się wielka sala, przeznaczona na koncerty, przedstawienia teatralne i zebrania, tak wysoka jak cały dom od piwnic po dach. Wskutek tego budynek wyglądał jak ciężka, wydrążona kopuła, w której wnętrzu mieściły się pokoje i mieszkania umeblowane, prywatne jadalnie, bawialnie, sale posiedzeń i tak dalej. Główne drzwi były naturalnie bardzo małe, takie tylko, żeby szczur mógł się przez nie przedostać wygodnie, ale z okazji uczty miesięcznej biała mysz poprosiła borsuka o przekopanie tunelu pod fundamentami, przez który doktor wraz ze mną mógłby się przedostać do sali zebrań. Gdyśmy stanęli u wejścia tunelu, oczekiwała nas tam biała mysz i cały zarząd w komplecie. Wokoło, aż pod strop ze wszystkich drzwi budynku, wyglądały głowy myszy i szczurów. Wszystkie chciały wziąć udział w powitaniu wielkiego człowieka. Po czym, gdy biała mysz, z racji piastowanego przez nią urzędu prezesa klubu, wygłosiła do nas krótką mowę powitalną, zaczęliśmy schodzić do tunelu. Niech pan uważa, panie doktorze, powiedziałem. Gdybyśmy plecami dotknęli pułapu tunelu, mógłby się cały budynek zawalić. Ale bez przeszkód dotarliśmy do sali posiedzeń, w której właśnie było dość miejsca, żebyśmy obaj z doktorem, przywarłszy szczelnie do siebie, mogli stać wyprostowani. Biała mysz oświadczyła, że bardzo chętnie oprowadziłaby doktora po całym budynku klubowym, że jednak naturalnie w żadnym z pokojów, prócz tej sali, w której znajdowaliśmy się, człowiek nie mógł się zmieścić. Cały pokaz ograniczył się do tego, że doktor stał na swoim miejscu i patrzył przez maleńkie otwory nazwane drzwiami. Niektóre pokoje umieszczone były wzdłuż korytarza, do których nie można było zajrzeć z sali zebrań. Aby i to umożliwić, biała mysz prosiła mnie o przyniesienie lusterka dentystycznego z gabinetu doktora. Przez to lusterko mógł doktor zajrzeć do wszystkich kątów w całym budynku. Jan Dolittle był bardzo zainteresowany maleńkimi pokoiczkami, które te niezwykle uzdolnione myszy i szczury same obmyśliły, zbudowały i urządziły. Nagle zawołał z przejęciem.
Stubbins, chodź tutaj i zobacz.
Nie wiem, czy to sen, czy rzeczywistość, ale zdaje mi się, że widzę tam w dole ludzką twarz podobną do mojej. Spójrz w lustro. Spojrzałem i roześmiałem się. Nic dziwnego, że twarz ludzka przypominała doktorowi jego własną, gdyż był to on sam, właściwie był to zagubiony portrecik przedstawiający go jako młodego lekarza. Jednocześnie usłyszałem, jak biała mysz, która opuściła nas na chwilę, za plecami doktora wykłócała się gwałtownym szeptem z budowniczym.
Czy nie mówiłam ci od razu? Piszczała z wściekłością. Żebyś nie pokazywał doktorowi sali posiedzeń, wystarczyłby salon. Głupcze! Teraz stracimy nasz najcenniejszy obraz!
Ale w jaki sposób zdobyliście ten portrecik? Spytał Jan Dolittle.
Właściwie, panie doktorze, zaczęła się tłumaczyć biała mysz, to nie była kradzież, tak jak się to ogólnie nazywa. Był to pomysł szczura więziennego, który jest również członkiem naszego klubu. Mieszkał zawsze po więzieniach, nie ma więc zbyt czułego sumienia, ale za to duży zmysł humoru i zna mnóstwo zajmujących historii kryminalnych. Podczas narad nad urządzeniem nowej sali posiedzeń kilku członków postanowiło, żeby nad fotelem przewodniczącego powiesić jakiś dobry obraz. Na to wstał szczur więzienny i zabrał głos.
Brak tu przede wszystkim portretu założyciela klubu, doktora Jana Dolittle. Wiem, skąd można wydostać taki portret, którego wielkość będzie odpowiadała przeznaczonemu na to miejscu. Propozycja została przyjęta i szczur więzienny udał się jeszcze tego samego wieczora do pańskiego domu, panie doktorze, i tam, z kominka w poczekalni, powiedzmy, wypożyczył sobie portrecik. Czy pan go nam odbierze, doktorze?
Nie, nie mam zamiaru, odpowiedział Jan Dolittle ze śmiechem. Wygląda na tym miejscu, gdzie wisi, wcale nieźle, a przy tym pochlebia mi to bardzo, że pragnęliście go tutaj mieć. Daruję go chętnie waszemu klubowi z tym zastrzeżeniem, że go nie zniszczycie. Tylko niech się Dabda po tym nie dowie.
O, może być pan pewny, że my jej o tym nie powiemy, odrzekła biała mysz. A teraz, doktorze Dolittle,
Gdybyście wraz z Tomkiem zechcieli zająć swoje miejsca, zwołam członków klubu, którzy czekają na pozwolenie wejścia. W sali zebrań musi być pusto, nim usiądziecie, gdyż inaczej, jak pan widzi, nie zmieściłby się pan.
Po czym zgięliśmy kolana w rodzaju ukłonu i zasiedliśmy do uczty, w tym więcej niż ograniczonym pomieszczeniu, przy najdziwniejszym ze wszystkich stołów. Za krzesła służyły nam puste puszki po biszkoptach, wypożyczone przez myszy ze schroniska dla psów nierasowych. Stół miał kształt owalny, jak jajko, był szeroki na 3 stopy, a długi na 5. Dania stanowiły maleńkie ilości sera, orzechów, suszonej ryby, suchych okruchów, chleba, pestek z jabłek, jądra z pestek od śliwek itp. ułożone pośrodku stołu w ten sposób, żeby wokoło pozostawało dość miejsca dla gości. Ponieważ w mysim ogrodzie, nawet w najlepszych towarzystwach, istniał zwyczaj spożywania posiłków stojąc albo siedząc na stole. Gdyśmy usiedli, biała mysz dała znak i wówczas nastąpiło coś niezwykłego. Tysiące myszy i szczurów wyskoczyło nagle ze wszystkich dziur i otoczyło nas z piskiem i hałasem. Musi im pan wybaczyć, doktorze, szepnęła pani przewodnicząca, gdy ze 12 myszy wdrapało się na kołnierzyk doktora, a potem zbiegło po jego rękawie prosto na stół. Na ogół nie zachowują się w ten sposób. Spodziewałam się tłoku w pobliżu pana. To wielki zaszczyt dla nich, będą się chełpić tym, że siedziały obok pana. Dlatego trzymałam je za drzwiami do ostatniej chwili.